Witamy Państwa ponownie. Przypominam, że rozmawiamy o Warmii, o krajobrazie Warmii. No i cóż my teraz do tej pory ustaliliśmy? No, podsumowując, Warmia to takie urokliwe, harmonijne, sielankowe pejzaże, obleczone, można powiedzieć, taką pajęczyną tajemnic. Tym tak naprawdę zaskoczyła mnie Warmia, ale nie tylko tym. Jak Państwo pewnie w większości słuchający tej audycji jesteście stąd, mieszkacie tu pewnie przez całe życie, no ja tutaj przyjechałam kilka lat temu i tak naprawdę mówię takie, jakby to są moje wrażenia osoby, która jakby zobaczyła tą Warmię niedawno i co w niej odkryła tak naprawdę. No bo często jest tak, że jak ktoś żyje w danym środowisku, to pewnych rzeczy nie zauważa na co dzień, bo to środowisko go otacza i one wydają mu się takie oczywiste. A no, mnie na Warmii zaskoczyła tak naprawdę najbardziej i najbardziej mi się spodobała, tak urzekła, można powiedzieć, taka rzecz, że tutaj ta przyroda jest połączona w taki harmonijny sposób z cywilizacją. Bo tak na pierwszy rzut oka, to tutaj nie ma zbyt wielu takich dzikich miejsc, tak jakby miejsc niczyich, jakichś bezludnych, ale też można je odnaleźć, tak? W Dolinie Biebrzy, o której mówiliśmy tydzień temu, te tereny takie bezludne są takie, że tak powiem, można powiedzieć, rozległe i tam są to przestrzenie, gdzie nie zauważymy żadnego jakby takiego elementu związanego z cywilizacją. To jest naprawdę taka dzika przyroda. Tam są takie miejsca. A tutaj za każdym wzgórzem, za lasem, gdzieś w głębi lasu zawsze kryje się jakiś dom, jakiś słup, jakaś ambona myśliwska. I na początku mnie to tak trochę przerażało, bo nie mogłam właśnie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, gdzie wszędzie jest, można tak powiedzieć w cudzysłowie, pełno ludzi, ale potem zauważyłam, że mi to kompletnie nie przeszkadza, dlatego że te elementy cywilizacji są tak w taki naturalny, ładny sposób gdzieś skomponowane w tym krajobrazie. I to było dla mnie takie wyjątkowe, że ta przyroda się właśnie tak przeplata z życiem ludzkim. Natomiast, co jest jeszcze takie ciekawe, że też zwierzęta właściwie, nie tylko same, prawda, nie tylko na budynki gdzieś tam w krajobrazie będące są mało widoczne, ale no widać, że ta przyroda naprawdę żyje wśród nas. Jest masa zwierząt, które żyją wśród ludzi. No choćby tutaj właśnie w samym Olsztynie, oczywiście wiosną gdzieś w parkach, na cmentarzach mamy lęgi ptaków. Tych ptaków jest cała masa różnych gatunków, tych bardziej pospolitych i mniej pospolitych. Na przykład nieopodal mojego domu jest taki park, w którym ja regularnie widuję zimorodka. Też żyje tam kokoszka wodna, która tam wiosną prowadzi lęgi, tak? Więc jakby, no po prostu te ptaki są widoczne wszędzie, gdzieś nad jeziorami, perkozy, perkoski, czaple siwe, białe, gongoły, łabędzie krzykliwe, łabędzie nie ma. Oczywiście masa różnych gatunków kaczek też można tutaj spotkać, tak? Także po prostu tych zwierząt w centrum miasta albo w bardzo bliskiej okolicy tego miasta jest cała masa. No, najlepszym przykładem jest sowa jarzębata, która przyleciała do nas gościnnie, bo jak wiadomo, to nie jest gatunek bytujący, że tak powiem, w Polsce. I pojawiła się u nas w tamtym roku, w listopadzie i tak naprawdę no, przesiedziała u nas całą zimę. Masa ludzi zjechała się z całej Polski, żeby tutaj tę sowę zobaczyć.
Ja tylko wtrącę, jeżeli pozwolisz, że warto podkreślić, że był to jedyny prawdopodobnie egzemplarz tego gatunku, jedyny osobnik wtedy w całej Polsce. Ruszyła masa ptasiarzy. Ja jestem fanem pewnej pani, którą poznaliśmy właśnie tam na miejscu, która pochodziła z Zielonej Góry. Ona po prostu w Zielonej Górze wsiadła w pociąg, przyjechała na dworzec główny w Olsztynie. Jakimś cudem dostała się w pobliże tej sowy, zrobiła kilka zdjęć i wróciła do Zielonej Góry. Naprawdę pełen podziw i ja bym się na to nie zdobył.
No ale to nic dziwnego. No, do tak pięknego miasta każdy by chciał w sumie przyjechać. Ale wracając do tematu, mamy też całą masę ssaków w mieście, tak? Bo mamy nory borsuków niedaleko właśnie centrum miasta właściwie. Mamy lisy, mamy bobry. Mamy też, no my kiedyś akurat nagraliśmy na fotopułapkę, którą mieliśmy zainstalowaną właśnie przy norach borsuczych, no chodzą też po mieście sarny, oczywiście dziki. Zdarza się też, że gdzieś tutaj wtargnie na teren Olsztyna jakiś łoś. Więc, no, że tak powiem, no są po prostu te zwierzęta tutaj, bezpośrednio w mieście, nie mówiąc już o tym, co się dzieje w jego bliskich okolicach. Ja niedawno fotografowałam bobry blisko siedzib ludzkich. No i co się zdarzyło ciekawego? No w miejscu, w którym nikt by się tego nie spodziewał, tuż tuż przed moim obiektywem pojawił się żółw błotny. To jest bardzo rzadki gatunek, znajduje się na czerwonej liście zwierząt zagrożonych wyginięciem. W tym miejscu kompletnie jakby naprawdę nie powinno go być, też nie było to tak jakby jego takie typowe siedlisko. Więc jakby no, zdarzają się tu takie po prostu historie i to jest urzekające. I myślę, że każdy mieszkaniec Olsztyna i każdy mieszkaniec tutaj Warmii i najbliższych okolic no, powinien się cieszyć z tego, że żyje w takim mieście, że właśnie no, kiedyś popularny był taki serial Alaska.
I Przystanek Alaska.
Przystanek Alaska, no właśnie. I tam właśnie było widać, że ci ludzie się szczycą tym, że w tak wyjątkowo przyrodniczym miejscu żyje. No, ten Olsztyn to jest właśnie taki przystanek Alaska. Uważam, że to jest coś, o co warto dbać i kontynuować ten sposób jakby rozwoju cywilizacyjnego, aby nie niszczyć tej przyrody. To jest po prostu coś, na co olsztyniacy też powinni tak jakby w życiu postawić.
Ja tutaj wyjdę może troszeczkę z Olsztyna, bo Olsztyn rzeczywiście jest miastem wyjątkowym. Ja przeprowadzałem się z prowincji kiedyś do miasta, ja byłem wtedy przerażony. Wylądowałem w Olsztynie i to przerażenie mi bardzo szybko ustąpiło, gdyż to jest miasto przyjazne po prostu. Ale co się dzieje na zewnątrz? Bo tutaj mówimy też o krajobrazach, mówimy o jeziorach, mówimy o rzekach, mówimy o pagórach. Przynajmniej nie wiem, czy to jest prawidłowa nazwa, ale tak tu się mówi. Ale przede wszystkim ten bogaty świat fauny i flory. Na florze się nie znam, więc pozwolę sobie ograniczyć się tylko do fauny. No przede wszystkim mamy tutaj niesamowitą populację jeleni. A jelenie to rykowisko, które odbywa się chociażby teraz. Niezwykle mistyczne zjawisko, mistyczny spektakl. Mamy tutaj wilki, mamy tutaj rysie. Mamy tutaj praktycznie wszystkie zwierzęta, które występują w Polsce. Warmia jest również ptasią krainą. Mamy tutaj ptaki szponiaste, takie jak rybołów, chociażby, no, chociaż tutaj z rybołowem mamy no niestety problem, dlatego że no, obecnie krajowa populacja szacowana jest na około 30 par, czyli 60 osobników. Na samej Warmii około od 1 do 3. Ciężko jest to bardzo, bardzo policzyć. Ja pamiętam jeszcze całkiem nieodległe czasy, kiedy ja fotografowałem każdego sezonu w pewnym miejscu rybołowy. Tam zalatywały dwie pary. W tej chwili od lat już ich nie widuję. Orzeł bielik. Kolejny taki symbol ptaków drapieżnych. Zresztą ptak, który no, został uratowany tak naprawdę, gdyż dopiero w latach 70., kiedy zaprzestano stosowania DDT, zakazano przynajmniej w Europie stosowania tego środka, orzeł zaczął się odbudowywać. W tej chwili na terenie Polski mamy około 1500 par i mamy taką fajną tendencję zwyżkową. Więc nie przestaje być to już ptak, którego zobaczenie no, wywołuje, jest sensacją, wywołuje jakieś palpitacje serca. A muszę tutaj taką szybką dygresję wtrącić. Ja kiedyś obserwowałem gody bielików nad naszym rektoratem, tak? Czyli wtedy to jeszcze była Akademia Rolniczo-Techniczna, więc on zaczyna się pojawiać. To już jest ptak, który się ładnie odbudowuje. Warto tutaj też powiedzieć o takich miejscach, które stanowią taki ważny przystanek na trasach migracyjnych. Tydzień temu opowiadaliśmy o rozlewiskach wiosennych, rozlewiskach Biebrzy, gdzie roi się od ptactwa, gdzie rzeczywiście te ptaki lecące, wracające z zimowisk, zatrzymują się tam, żeby nabrać energii. Teraz, gdybyśmy pojechali nad Biebrze, tych ptaków już tam nie będzie. A gdzie są? Są u nas. Będziemy obserwowali te same ptaki, te same bataliony, te same rycyki, o których opowiadaliśmy tydzień temu. No jedyny szkopuł z punktu widzenia kogoś, kto fotografuje, jest taki, że te wielobarwne samce, które można było spotykać właśnie wiosną nad Biebrzą, no już wielobarwne nie są. Przyjęły już szaty spoczynkowe, czyli straciły te bataliony, na przykład już nie mają krys. One wyglądają dokładnie tak, jak samice, jak ich towarzyszki życia.
No właśnie, Wojtek tutaj wspomniał o fotografii, więc ja również pozwolę sobie nawiązać do tego tematu, jako że oboje fotografujemy, może trochę bardziej tak pod kątem technicznym. Tak jak w tamtym, można powiedzieć, tygodniu mówiliśmy o Biebrze i o biebrzańskim świetle, z punktu widzenia jakby fotografa przyrody warto też powiedzieć o świetle warmińskim. Jest to światło diametralnie inne niż właśnie to biebrzańskie. Najłatwiej to tak naprawdę powiedzieć na przykładzie porównania. Tak jak wspominaliśmy, światło biebrzańskie jest delikatne, jest takie rozmyte, mgliste, natomiast warmińskie to są kontrasty. Ja to zawsze właśnie, jak opisuję Warmię komuś, opowiadam o tej Warmii, to ja mówię, że Warmia to jest kraina kontrastów. Wszystko się dzieje na granicy światła i cienia. Ze względu na to, że mamy tutaj te pagóry, mamy lasy i mamy dość no, silne też światło, to często zdarza się tak, że są takie kontrastowe te krajobrazy. I to światło nie jest takie delikatne, rozmyte, tylko raczej takie mocne. Przejścia tonalne są takie bardzo agresywne, bardzo twarde, może tak to powiem. Więc ta Warmia jest takim dosyć właśnie no, niełatwym miejscem, ale można też znaleźć tutaj takie miejsca, gdzie no, jest troszeczkę bardziej tak poetycko, romantycznie, gdzie też pojawia się mgła, która gdzieś tam gra z tym światłem i tworzy takie bardziej bajkowe, mistyczne jakieś obrazy. Natomiast to światło kontrastowe też można wykorzystać, ale wydaje mi się, że o tym to ciężko tak troszeczkę, że tak powiem, opowiedzieć tutaj, więc jakby no, zapraszam Państwa na bloga, tam możecie zobaczyć fotografie z warmińskich pagórów.
No właśnie, pagóry. No i tutaj, tak jak powiedziałem, z jednej strony, no, gdyby chronią te swoje tajemnice, pozwalają mieć nadzieję, że za tym pagórem coś będzie. Tylko pagór sprawia fotografowi potężny problem, dlatego że jeżeli zwierzę znajduje się przed pagórem, to jego naturalnym tłem jest niestety pagór, czyli najczęściej porośnie, jest to po prostu jakaś tam łąka. Natomiast jeżeli my jesteśmy na pagórze, a zwierzę jest niżej, no mamy niestety fatalną perspektywę. My nie fotografujemy nigdy z ambon, ze zwyżek i tak dalej, bo nie chcemy po prostu fotografować, przepraszam za to, i tak dalej. Ja nie wiem, dlaczego często używam tego sformułowania. Po prostu fotografujemy z góry. Najlepiej w fotografii doprowadzić do takiej sytuacji, żeby obiekt znajdował się na wysokości oczu zwierzęcia. Czyli jeżeli fotografujemy jelenia, stoimy. Jeżeli fotografujemy ptaka gdzieś na rozlewisku, najlepiej się położyć. I te zdjęcia są po prostu, w moim przekonaniu oczywiście, ja tutaj nie mam absolutnie monopolu na prawdę o fotografii, ale w moim takim subiektywnym przekonaniu jest to najlepsza forma i najlepszy sposób fotografowania. Będziemy już kończyć. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę smutnie i smętnie. Mieliśmy do tej pory 3 audycje i każdą kończymy w jakiś taki dosyć smutny sposób. No chciałem powiedzieć, że podobnie jak Biebrza, zresztą jak większość regionów w Polsce, również na Warmii obserwujemy no niekorzystne zmiany. Ja podam tylko jeden przykład, ja nawet wymienię nazwę, dlatego że tego miejsca już nie ma. Niedaleko miejscowości Wołowno znajduje się obiekt, który kiedyś nazywano łabędziem. Nie wiem, powiem szczerze, czy to jest nazwa oficjalna, czy to jest jakaś nazwa lokalna. No niemniej jednak, kiedy kilkanaście lat temu zaprowadził to mnie mój kolega i pokazał mi to miejsce, ja zobaczyłem ptasi raj. Może nie raj, rajk. Tam było wtedy wszędzie. Bo tak jak mówiłem wcześniej, że Warmia ptakami stoi, ten łabędź to była taka Warmia w pigułce. Tam były praktycznie wszystkie gatunki, które nas interesują z punktu widzenia fotograficznego, z jednym nawet bonusem. Tam fotografowaliśmy perkoski, tam fotografowaliśmy czaple, tam fotografowaliśmy żurawie. Tam ja fotografowałem, bo jeszcze wtedy nie znaliśmy się z Iwoną, kolonię rybitwy czarnej. Wtedy jeszcze nie było to zakazane. Teraz przypominam, nie wolno fotografować ptaków w koloniach. Tam było praktycznie wszystko. Tam fotografowałem swojego pierwszego łabędzia krzykliwego na Warmii. No mógłbym tutaj wymieniać w nieskończoność. Tam fotografowałem również swego pierwszego warmińskiego łosia. Ja pamiętam taką sytuację, pompowałem ponton, żeby dostać się do tych rybitw. Miałem bardzo słabą pompkę, ponton był stary, podniosłem wzrok, byłem strasznie zmęczony, zobaczyłem łosia, pomyślałem, dobra, masz chłopie o mamy ze zmęczenia, tu nie ma łosi. Ten łoś tam rzeczywiście był. No i co się okazało? To była jakaś łąka. Tę łąkę w czasie I wojny światowej zaczęto drenować. A z tego, co mówili mi mieszkańcy, drenowali ją jeńcy francuscy, którzy mieszkali w jakimś niewielkim obozie jeńskim obok. Po wojnie teren zaczął być zaniedbywany, dreny zaczęły zarastać. Na powrót powróciła woda i stworzył się ten raj, o którym opowiadałem. Teraz jest to własność prywatna i właściciel po prostu nie chciał mieć takiego, nazwę to kolokwialnie, bajora i postanowił te dreny udrożnić. Nie ma tam już niczego. Tam jest po prostu taki sam kawałek łąki jak wszędzie. Szkoda. Ja myślę, że gdybyśmy mogli przewidzieć taką kolej rzeczy, to moglibyśmy się postarać o to, żeby utworzyć tam jakąkolwiek formę ochrony. No, ale jest to własność prywatna i z tym zawsze w Polsce będzie duży problem. Także wiemy, że znowu prześlizgnęliśmy się po wielu tematach, no ale mamy tyle czasu antenowego, ile mamy. Ale myślę, że w kolejnych audycjach my tak czy siak będziemy wracać na Biebrze i na Warmię. Tutaj chcieliśmy tylko zasygnalizować pewne takie naprawdę podstawowe rzeczy. A ponieważ, tak jak powiedziałem, no fotografujemy na Biebrze, fotografujemy na Warmii, no to siłą rzeczy te dwie krainy zawsze będą przewijać się w naszych opowieściach. Dziękujemy na dziś, pozdrawiamy serdecznie. Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz, dziękuję bardzo.